Siedzę sobie ostatnio zdumiona dwoma odkryciami. Pierwsze odkrycie jest takie, że czemu my żyjemy tacy rozłączni w umyśle i ciele? Czemu to są dwa światy? I naprawdę bardzo mocno mnie to jakoś frapuje ostatnio. A drugim zdumieniem jest to, że pomimo tego, że jestem instruktorem medytacji, to czemu sama prawie wcale, szczerze powiem, wcale nie medytuję? I jakoś tak, nie wiadomo dlaczego, w wyniku tych rozkmin zaczęłam łączyć sobie różne nitki. O tym, że ciało i umysł są u mnie rozłączne, to jakaś to nie jest nowa narracja. Dużo o tym myślę, bo dużo pojawia się zaproszeń do tego, żebym ja w tym ciele bardziej była. I wcale mi to jakoś za dobrze nie wychodzi. Więc wtedy sobie myślę, i tutaj jest most łączący, czemu ja o tej medytacji, że przecież, żebym ja się dobrze w tym ciele poczuła i samo ciało poczuła, to dobrze będzie medytować. Bo jest przecież taki rodzaj medytacji, w której można po prostu skierować uwagę na ciało i wówczas to już przecież nie ma takiej opcji, żebym nie poczuła, że je mam i że w nim jestem i że mój umysł jest osadzony w tym ciele. Strasznie dziwne te rozważania, zaskoczenia i trwoga trochę, dlatego że myślę sobie, jak to jest, że trzeba 41 lat, aby zacząć zastanawiać się nad tym, po co umysł w ciele, po co ciało dla umysłu i jak w tym wszystkim może pomóc medytacja. I o tym wszystkim będzie w tym odcinku. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Fragment książki Marcina Fabiańskiego. Zachwyć się. Naucz się medytować od wielkich filozofów. Rozdział pierwszy. Pierwszy impuls. Zanim się w pełni rozbudzę, René już jest na nogach. Świeżutki jak wiosenny szczypiorek. René, czyli mój wewnętrzny Kartezjusz. Każdy z nas go ma. Budzi się wcześnie i wpycha się przed nasze doświadczenie. Wypełnia nas niczym złośliwy duch. Zanim dojdę do siebie, nie lubię kalk językowych, ale ta świetnie opisuje sytuację, on już tam jest. Ciało już gdzieś jest w świecie. Osobne, odrętwiałe, bez energii. Psychika też na mnie czeka. Przekonana o swojej osobności, ospała i sztywna. Niezbyt szczęśliwa, że nie może dłużej spać. René w dwóch odsłonach. Mogę wybrać, z którym teraz pobędę. Jeśli nie wstając z łóżka sięgnę po smartfona, to pozwolę uwadze dać się uwieść dramaturgii świata słów, grafik, myśli, wyobrażeń, pojęć, wspomnień, scenariuszy na przyszłość. Świat tych wszystkich przedstawień mentalnych stanie się moim światem. Całkowicie wypełni moje pole uwagi. Mogę poczłapać do łazienki, odkręcić lewy i prawy kurek, by uzyskać wodę o temperaturze, jaką lubię, myć zęby przez 2 minuty, przejść do kuchni, włączyć ekspres do kawy i ani na chwilę nie opuścić świata opowieści. Cały ranek będę się mijał z rzeczywistością i tak pewnie mi już zostanie na większość dnia. Sam sobie wyhodowałem wewnętrznego René pod wpływem wzorców kultury, w której dorastałem. Odkąd pamiętam, patrzyłem na ciało i psychikę jak na dwa osobne światy. Odkąd pamiętam, szkoła edukowała te dwie części mnie osobno w duchu francuskiego filozofa z XVII wieku, René Descartesa, zwanego Kartezjuszem, który twierdził, że na rzeczywistość składają się dwie substancje, myślowa i rozciągła. Ciało szkoła edukowała na osobnych lekcjach do tego, żeby było sprawniejsze niż ciała moich kolegów, co oceniano w używanej wtedy w polskich szkołach skali od 2 do 5. Szybko się nauczyłem, że coś, co mogłoby być radosnym bieganiem, ma być napiętym, pełnym wysiłku parciem od startu do mety. Oceniano to parcie najpierw za pomocą serii cyfr nazywanej czasem. Im dłużej musiałem pracowicie docierać do mety, a potem za pomocą cyfry nazywanej oceną, zwykle niską. Nie oceniano go natomiast poprzez na przykład wrażenia artystyczne lub poziom endorfin, które w moim organizmie wywołuje bieg. Psychę? Tę oceniano tylko w jednym wybranym aspekcie, zwanym intelektem. Nie narzekałem, ale dzisiaj widzę, że tak jak moje ciało, psychika miała być sprawna w swoich sportach. Liczeniu, formułowaniu zdań, pamiętaniu faktów. Nie w zadowoleniu, ani na przykład w fascynacji. A kiedy moi koledzy i ja dostawaliśmy cyferki oceniające nasze wysiłki, już wiedzieliśmy, kto jest wartościowy, a kto nie za bardzo. Nic dziwnego, że przez resztę życia mierzyliśmy swoją wartość w ten sam sposób. Uznawaliśmy, że jesteśmy lepsi lub gorsi od innych, aż weszło nam to w nawyk i zesztywniało na gębach. Obrosło też w opowieść o nas samych, którą sobie sami opowiadamy, o czym więcej w rozdziale 4. Możemy przeżyć w tym kartezjańskim nawyku całe życie, dzielić świat na materię oraz ducha i rywalizować z innymi ludźmi w świecie materii o przedmioty i pieniądze, a w świecie mentalnym o władzę i wysoką pozycję w hierarchii. Większość ludzi tak robi. Walczymy najpierw o ocenę w szkole, następnie o awans w pracy, zakładamy rodziny i porównujemy je z innymi rodzinami. Oczywiście nasze dzieci są najzdolniejsze. Później przechodzimy na emeryturę i zaraz potem umieramy, bo razem z końcem tych wszystkich zmagań kończy się dla nas poczucie sensu życia. Na krótko przed śmiercią zaczynamy żałować, że tak łatwo daliśmy się wepchnąć w kolejny bezrefleksyjnego życia. Zamiast cieszyć się przyjaźnią, naturą, drobnymi przyjemnościami każdego dnia, popołudniowym światłem, nocnym księżycem i głębokim spokojem, kiedy czujemy, że wszystko jest na swoim miejscu i że, jak pisał włoski filozof Enzo Pazzi, jesteśmy związani z rzeczami tajemniczą radością. I tak trwa ta wieczna powtórka, pokolenie po pokoleniu, chyba że pojawi się nagle on, pierwszy impuls. Ten, który pchnie nas ku życiu medytacyjnemu, nasza szansa na wolność. Do mnie przyszedł, kiedy miałem 4 czy 5 lat, w postaci pewnego wyobrażenia, dziwnego u dzieciaka wychowującego się w małym mazowieckim miasteczku w latach 70. XX wieku. Myślałem wtedy często o najmądrzejszym człowieku świata. Wiedziałem, że żyje gdzieś z dala od mojego miasteczka i wszystkich innych miasteczek oraz od ludzi w ogóle, w górach. Że ma długie, białe włosy, białą brodę, jest chudy jak szczapa, już nie najmłodszy i ma skośne oczy. Mieszka w jaskini, uprawia ogródek, 2 grządki na krzyż. Nie potrzebuje niczego, żeby być najmądrzejszym. Ani książek, ani urządzeń, ani innych ludzi. Wiedziałem też, że mądrość tego starca przewyższa mądrość nawet największych naukowców, którzy wysyłają ludzi na orbitę kosmiczną i nie polega na tym, że wie wszystko, ale na tym, że zna jakąś tajemnicę. Nie użyłbym wtedy takich słów, ale wiedziałem, że w jakiejś tajemnicy uczestniczy. To nie były czasy, gdy polskie dzieci oglądały filmy typu Kung Fu Panda i nie bardzo wiem, skąd się wziął ten wyraźny obraz w mojej głowie. Z biegiem czasu nieco się modyfikował. 10 lat później mocno uderzyła mnie filmowa scena, w której Bruce Lee medytuje w pozycji półlotosu w wejściu smoka, a jeszcze później w liceum dołączyły książki buddyjskie i dzieła Fryderyka Nietzschego. Nie mam pewności, ale lubię myśleć, że w życiu każdego człowieka pojawia się kiedyś, w dowolnej postaci, intuicja o tym, że za codziennymi zdarzeniami kryje się jakaś tajemnica, a także silny impuls, by ją poznać. Popatrzcie na dzieci, które pchają się prawie zawsze w najciemniejsze i przy okazji najbardziej cierniste krzaki i z otwartymi ustami słuchają najbardziej nieprawdopodobnych historii. Im te historie są dziwniejsze, tym szerzej dzieci otwierają usta. Mija im to, gdy ich mózgi zostają wypełnione oficjalną wersją rzeczywistości, taką, na jaką przystają dorośli, religijną czy naukową. Odtąd łatwo im ten impuls przegapiać i gasić żądzę poznania tajemnicy, gdy tylko się ona pojawi. Tradycyjne wychowanie robi, co może, żeby stłamsić nasze przeczucie tajemnicy w świecie, a biologia tylko mu w tym pomaga, montując już w nastolatkach szaleńcze dążenie do reprodukcji, które odbiera uwadze subtelność. Religie i ich sakramenty nieprzypadkowo związane są z ważnymi etapami biologicznego rozwoju naszych ciał. Bardzo chętnie wyjaśniają nam, czym jest tajemnica, by zgasić impuls jej poszukiwania i nas od siebie uzależnić. Na dodatek impuls odkrywania tajemnicy nie zawsze jest przyjemny. Ma w sobie, pośród innych, również smak podrażnienia. Wypełnia go pewien niepokój. Na szczęście. Bo właśnie ten niepokój każe nam ostatecznie nie zarzucać poszukiwań. Ale ponieważ nas uwiera, odciąga od kariery i porządnego życia, wyznaczonego przez ogólnie przyjęte normy, chętnie chwytamy się różnych sposobów, żeby to podrażnienie zadrapać. Wieczorów w pełnym gwaru pubie, prochów połykanych w samotności łazienki, oddania się całym sobą jakiejś tonizującej niepokój ideologii. Pójście za impulsem ma swoją cenę, o czym przekonacie się czytając opowieść o mojej pierwszej wyprawie do buddyjskiego klasztoru w Azji. Ale jest ona niewielka w porównaniu z tą, którą zapłacimy, gdy zignorujemy ów impuls. Impuls, by odkrywać coś innego, rozszerzać zakres świadomości, a więc medytować, łatwo może zostać skanalizowany przez taką wykładnię medytacji, jaka powie nam, że ta forma aktywności pomoże nam się zrelaksować albo wprowadzić w stan przyjemnego transu. W skrócie, jest drogą do tego, by było nam zawsze miło, na duchu i na ciele. W postaci takiej przynęty, marketingowa maszynka kapitalizmu już wyciąga swoje łapy po impuls przeżycia tajemnicy, schowanej pod zwykłym życiem. Mam wam do powiedzenia jedną ważną, jak sądzę, rzecz o tym impulsie. Jest on wasz, intymny. Otwiera furtkę do waszej osobistej ścieżki, do przeżycia tajemnicy. Czujecie go bezpośrednio, w trzewiach. Znacie go lepiej niż ktokolwiek inny. Nie pozwólcie, żeby między nim a wami stawał jakiś guru albo spec od marketingu z dziedziny samorozwoju, który twierdzi, że zna ten impuls lepiej niż wy sami. Obserwuję, jak impuls odkrywania tajemnicy rozwija się u moich studentów, w swoim tempie, w intymnej relacji, która zmienia ich życie. Wiem, że najlepiej zostawić ich samych z poczuciem tajemnicy. Rolą nauczyciela medytacji jest pomóc studentom w stworzeniu najlepszych warunków dla rozkwitnięcia tego impulsu, a nie objaśnianie im, czym jest i co z nim zrobić. To wiedzą sami. Intymną relację z medytacją pięknie wyraża starożytna grecka idea eudaimona, osobnej duchowej istoty wewnątrz nas, o którą powinniśmy dbać. Jak? Oto co radzi filozof cesarz z II wieku naszej ery, Marek Aureliusz. Nie ma nieszczęśliwszej istoty nad człowieka, który około wszystkiego się kręci i wnętrzności ziemi, jak mówią, bada i wysnuwa wnioski o tym, co się dzieje w duszach bliźnich, a nie widzi, że mu wystarcza jedynie obcowanie z demonem wewnątrz siebie i szczera dla niego służba. Służba zaś jego to utrzymywać go wolnym od namiętności i nierozwagi i niezadowolenia z tego, co się dzieje z woli bogów i ludzi. Ten, kto bada wnętrzności ziemi, wróżbita, To właśnie ktoś taki, kto sądzi, że zna prawdę o nas lepiej niż my sami i koniecznie chce nam ją objawić, najlepiej za pieniądze. Jesienią 1995 roku po raz pierwszy poleciałem do Tajlandii, żeby doświadczyć monastycznego życia. Studiowałem wtedy filozofię w Yorku w Wielkiej Brytanii i przez kilka miesięcy pracowałem jako nocny portier w pewnym motelu, żeby zarobić na tę wymarzoną wyprawę. Jechałem na 2 miesiące, bo na tyle miałem wizę, więc ukułem precyzyjny plan. Przed końcem 6 tygodnia osiągnę nirwanę, a 2 ostatnie tygodnie spędzę na słynnych tajlandzkich plażach. Dobry plan, przyznajcie. Ułożył mi się w głowie klarownie jak w tabelkach Excela. Wiedziałem, że osiągnięcie oświecenia nie jest bułką z masłem, więc gdy tylko dotarłem do klasztoru Vivek Asom w Chonburi, usiadłem pilnie na poduszce medytacyjnej w przepisowej pozycji półlotosu, żeby jak najszybciej wykonać zadanie. Tyle, że wszechświat miał inne plany. Już pierwszego dnia zaczęły mnie boleć kolana i drętwiały mi stopy. Za każdym razem z siedzeniem było coraz gorzej. Po tygodniu stopy pozostawały odrętwiałe, nawet gdy schodziłem z poduszki. Poszedłem po radę do opata, ale on nie mówił po angielsku, tylko uśmiechał się życzliwie. Angielskim posługiwało się za to kilku koreańskich mnichów, którzy akurat wtedy medytowali w Vivek Asom. Silni faceci, typ macho, mówili tym swoim mocnym koreańskim akcentem: masz siedzieć przez ból, nirwana jest tuż za rogiem. Siedziałem. Ból był tak silny, że pewnego dnia straciłem przytomność. Rację miał Epikur. Kiedy świadomość nie chce dłużej znosić bólu, wyłącza się. Za rogiem nie spotkałem nirwany. Czekał tam na mnie szpital w Bangkoku, potem tygodnie leżenia w szpitalu w Polsce, lata rehabilitacji i uszkodzenie nerwu kulszowego tak silne, że do dziś nie odzyskałem pełnego czucia w stopach. Czy żałuję? Ani trochę. Dostałem przyspieszoną lekcję, jak cierpliwie podążać za impulsem odkrywania tajemnicy i pozwolić, by medytacja sama odsłoniła się w doświadczeniu, zamiast wymuszać ją za wszelką cenę. Ikoną medytacji stał się w dzisiejszych czasach człowiek siedzący w pozycji półlotosu z zamkniętymi oczami. Staramy się go naśladować. Sądzę jednak, że zamiast siadać na poduszce medytacyjnej wieczorem i walczyć z nawykami z całego dnia, gdy biegaliśmy po świecie, by załatwiać swoje sprawy, lepiej spróbować prowadzić życie medytacyjne, czyli medytować zawsze wtedy, kiedy o tym pamiętamy. To, czy wybierzemy siedzenie na poduszce, czy codzienne aktywności, czy może ich kombinacje jako fizyczną podstawę naszych starań, nie zmienia jednego. Medytacji nie da się nauczyć ani przeprowadzić mechanicznie w uproszczony sposób. Tym bardziej nie da się jej uprawiać na siłę. Do wygrania meczu piłki nożnej albo choćby zaparkowania na zatłoczonym parkingu trzeba pewnej strategii, analizy błędów, dostosowania taktyki do okoliczności, czasem wyjścia poza schemat. Według książek, które serwują nam prawdę objawioną o najlepszej metodzie medytacji, prowadzonej do przebudzenia umysłu, warunkowanego nawykami całego życia, a może jak powiedzą Azjaci i wielu żyć, wystarczy jednak powtarzać w nieskończoność jakieś ćwiczenie, na przykład koncentrować się na oddechu, recytować mantrę albo skanować ciało. Zamiast identyfikować medytację z jakąś techniką, spróbujmy ustalić, jaka jest jej natura. Podejdźmy do medytowania jak filozofowie, a nie ludzie religijni lub naiwni studenci filozofii, którzy wierzą na słowo koreańskim mnichom. Oto pierwsze przybliżenie definicji medytacji. Medytacja to każda forma obecności i działania, mentalnego, werbalnego, fizycznego, w której słabnie pragnienie, by świat spełniał nasze zachcianki, a rośnie fascynacja tym, co się właśnie dzieje. Zaczynamy medytować, gdy zadamy sobie pytania, czym karmi się właśnie nasza uwaga? Do czego się dostraja? W jakim stopniu nasycona jest pragnieniem, a w jakim fascynacją? Medytacja jest trwaniem uwagi poprzez zmienność zdarzeń, a medytacyjne życie to czuła troska o impuls szukania tajemnicy przez dawanie światu życzliwej uwagi. Medytacja nie jest zatem niemyśleniem? Nie. Możemy sobie wyobrazić myślenie jako formę obecności, w której nie ma pragnienia albo dzięki której pragnienie słabnie. Wtedy, zgodnie z tą definicją, będzie ono medytacją. Posłuchajcie tylko stoika Marka Aureliusza, gdy mówi: skromnie przyjmować, spokojnie tracić. Dajcie wybrzmieć tym słowom w waszych umysłach, a poczujecie, jak cudownie jest wystygnąć z żądzy. To stygnięcie będzie medytacją. Myślenie może się żywić czymś innym niż pragnienie. Fascynacją, najzdrowszym ze wszystkich przejawów ekscytacji. Cechą fascynacji jest to, że uwaga biegnie spontanicznie i bez wysiłku woli do swojego przedmiotu. W fascynacji nie trzeba sprawić, żeby przedmiot naszej uwagi był lepszy niż jest właśnie teraz lub spełniał jakieś dodatkowe warunki. W innych stanach myślimy, że musimy dodać coś do doświadczenia, by uczynić je lepszym. Tak właśnie myślą często ludzie podejmujący trening medytacji i dlatego tak często mijają się z fascynacją. Skąd mam wiedzieć, że w stronę tajemnicy pcha mnie wciąż mój własny intymny impuls, a nie sztuczny impuls przetworzony przez speców działających w przemyśle rozwoju duchowego albo co gorsza zainstalowany we mnie przez przemysł? Zapewne nie ma przed tym zawsze skutecznej ochrony. Ale dobrze jest pytać siebie od czasu do czasu na duchowej ścieżce. Po co medytuję? I poczekać, aż odpowiedź na to pytanie przyjdzie do nas w postaci nie słów, tylko doznania. Jeśli jest w nas poczucie tajemnicy, jest dobrze. Kiedy go nie ma, być może wyschło w nas coś ważnego. W tym rozdziale obudziliśmy się odrobinę później niż nasz wewnętrzny René, co sprawiło, że zastaliśmy rzeczywistość rozbitą na materię i ducha. Uświadomiliśmy sobie, że sami wykarmiliśmy w sobie wewnętrznego kartezjusza z pewną pomocą wzorców kulturowych i porządku społecznego. To ten porządek pcha nas do podbijania świata, chyba że pojawi się w nas pierwszy impuls szukania tajemnicy ukrytej pod codziennymi zdarzeniami. Zdaje się, że doświadczamy tego impulsu wszyscy, tyle że zwykle go ignorujemy. Medytacyjne życie oznacza utrzymywanie z nim kontaktu, ufanie mu, podążanie za nim, choć czasem ta postawa prowadzi nas w nie najweselsze miejsca, na przykład do szpitala. Możemy bowiem uszkodzić sobie ważny nerw w nodze. Wystarczy, że pomylimy medytowanie z pozycją ciała, a ono, medytowanie, i tak przyjdzie do nas, kiedy samo zechce. Trochę nie wiem, jak spuentować ten odcinek. Bardziej tą puentę czuję i ufam, że ty też coś z tego fragmentu dla siebie wzięłaś albo wziąłeś. To, co mnie najbardziej uderza w tym wszystkim, to to, że przez wiele lat sama byłam w nurcie powtarzania wszystkich możliwych ćwiczeń mindfulnessowych tylko po to, żeby sobie uzmysłowić dziś po przeczytaniu tego fragmentu, że medytacja to nie jest siedzenie lub leżenie w jakiejś konkretnej pozycji i staranie się, by myśli przeze mnie nie przepływały, tylko no właśnie, może przepływały, a żebym się na nich nie zatrzymywała. O, to dobre określenie. Cała filozofia tego, w co rozdzielamy się, czyli w ten umysł albo w ciało, polega na tym, że albo jesteśmy w jakiejś mega uważności na to, co z tym ciałem się dzieje, czyli czy jest zdrowe, czy ma się dobrze, czy mnie coś boli, czy dobrze się odżywiam, czy mam dobrą kondycję, czy jestem w stanie przebiec jakiś fragment drogi, czy mam dobre wyniki na setkę, na kilometr. To wszystko. Albo czy jestem w stanie wspiąć się na jakąś wysokość góry. Albo umysłowo, czy moje myśli są okej, czy ja emocjonalnie jakoś się dobrze czuję, czy mam cele w swoim życiu wyznaczone, czy wiem, dokąd zmierzam. Podczas gdy to wszystko można by było odstawić na boczny tor i po prostu zachwycać się życiem. Tak. Taka prosta rzecz. Wstać i zastanowić się nad tym, co wspaniałego może dzisiaj mnie spotkać. Albo po prostu wstać i zachwycać się tym, że mam ciepłą wodę w kranie. Tym, że zrobiłam sobie wspaniałą, pyszną, aromatyczną kawkę do śniadania. Tym, że faktura jedzenia jest naprawdę niezwykle ciekawa. I to, jak smakuje świeży, świeżo upieczony chleb. Albo jak wspaniale jeszcze na ciepłym chlebie rozpuszcza się kawałek masła. Albo to, że obok mnie, kiedy to śniadanie jem, leży kot. I też w jakiś charakterystyczny sposób dla siebie pachnie. I ciepłem swojego końca zadu dotyka do mojego uda i to ciepło oddaje mi, a ja to ciepło oddaję jemu. Kiedy wychodzę wieczorową porą ze swoim partnerem na spacer z psem, to teraz, szczególnie kiedy jest taka piękna pogoda i przepięknie skrzą się gwiazdy na niebie, szukam znanych sobie niewielu gwiazdozbiorów, które umiem rozpoznawać na letnim niebie. Zimą też to robię, ale trochę rzadziej, chowając się w cieple domu i nie wystawiając za bardzo nosa na mróz. Przyglądam się temu niebu i zastanawiam się, czemu migoczą gwiazdy. Jak to jest, że znowu w tym samym miejscu, po 365 dniach, o tych samych porach, te gwiazdy właśnie tutaj lądują nad moim niebem. To jest właśnie medytacja. Zauważanie. I jednak czucie, że za tym wszystkim, co zauważam, nie ma stuprocentowego poznania. Nie ma takiej stuprocentowej pewności, że wszystko wiem, bo nie wiem. I dawanie sobie takiego uczucia niesytości, nienasycenia, że to wszystko będzie niepoznane, jest formą medytacji i przyglądanie się jeszcze temu, jak ja na to wszystko, jak moje ciało, jak ono się ma w tym wszystkim, czego właśnie teraz doświadczam, to już jest stuprocentowa medytacja. Nie dajcie się zwieść, że są proste techniki powracania do siebie i że za pomocą 2-3 afirmacji, medytacji, uziemienia będziecie po prostu, nie wiem, lepszymi ludźmi, bardziej świadomymi, albo że przyjdzie kiedyś ten stan oświecenia. To wszystko to wymysł naszego zachodniego świata, który bardzo lubi szybkie i sprawdzone reguły. Owszem, te wszystkie techniki, te wszystkie ćwiczenia, to wszystko, co i ja przeżyłam, daje naprawdę realne i wymierne rezultaty. Na chwilę. Wystarczyło, że nie medytowałam przez jakiś czas, dałam się zapędzić w jakiś kozi róg i voilà. I już tego nie mam. I już zegarek i aplikacja wskazuje mi, w tym dniu nie było wystarczająco momentów relaksu. Musisz następnego dnia naprawdę zadbać o to, żeby. No i rzeczywiście mam jakieś ostatnio za wysokie tętno. Nie śpię za dobrze. Jest mi jakoś gorąco. Co się stało? Zapędziłam się. Po raz kolejny. Ja nie wiem, który raz już o tym mówię na swojej antenie podcastu. I to jest normalne. Jeśli nam dane będzie choć przez chwilę poczuć, jak doświadczanie i zachwycanie się życiem przepływa przez nas i jak pozwala nam zwolnić ten umysł z wiedzenia, przewidywania, planowania, kalkulowania, to będą te momenty naprawdę istnego błogosławieństwa. I takich momentów ci życzę. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.